Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś pedagog, terapeutka młodzieży Izabela Kozłowska, pracująca w Stowarzyszeniu Monar w Gdańsku. Witam cię w studio.
Witam serdecznie.
Minął Sylwester i zorientowaliśmy się, że nasze nastoletnie dziecko hucznie witało Nowy Rok, ale było to trochę inaczej niż się wcześniej umawialiśmy. To znaczy, podejrzewamy, że był alkohol, a może nawet jakieś narkotyki. Co jako rodzice powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Przeprowadzić jakieś wnikliwe śledztwo?
Na pewno powinniśmy porozmawiać, zapytać się, czy rzeczywiście zażywał jakieś substancje. Pytanie to, co, jak rozpoczęłaś, że się umówiliśmy z dzieckiem. Pytanie, czy się z dzieckiem umówiliśmy na to, że Sylwester będzie bez alkoholu. Jeżeli taka umowa była, no to możemy wtedy się do niej odwołać. Trzeba by było porozmawiać, zapytać się, czy pił alkohol, czy zażywał jakieś substancje, ale na zasadzie takiej, że się martwimy. Czy się coś przypadkiem jeszcze nie wydarzyło.
Czyli nie powinniśmy udawać, że się nic nie zdarzyło, że nic nie widzimy, chociaż w sumie widzimy, ale udajemy, nic nie mówimy, czekamy, aż na przykład dziecko samo coś powie. Trzeba go po prostu pociągnąć za język.
Trzeba pociągnąć za język, dlatego że no, dziecko wie tak, że jest pod wpływem, albo że wróciło i pewnie tak trzęsie się w środku, żeby tylko tam rodzice się nie zorientowali, więc my musimy zagrać się w otwarte karty, bo jeżeli się o to nie zapytamy i temat całkowicie pominiemy, no to jakby damy dziecku przyzwolenie, aha, wróciłem trochę tak pijany, czy pod wpływem narkotyków, rodzice nie zareagowali, to znaczy, że dają mi przyzwolenie na to, że następnym razem również może taka sytuacja się powtórzyć i nic dalej...
Nie będzie konsekwencji
dokładnie,
z tego.
Tak.
Czyli powinniśmy dokładnie wypytać nastolatka na przykład, co działo się na imprezie. I tak zacząć na miękko, tak?
Tak.
Czyli na przykład, kto był i co się działo.
Dokładnie.
O co pytać w sumie jeszcze?
Można się zapytać, czy był na przykład ktoś pełnoletni, czy była jakaś osoba dorosła, gdzie w ogóle byli na tej imprezie, chociaż dobrze by było wiedzieć o tym
wcześniej,
trochę wcześniej, no ale to już mamy po fakcie, tak, więc mogliśmy się
możemy na przykład zapytać, czy byli ciągle w jednym miejscu, czy gdzieś się przemieszczali w
tak.
trakcie tej imprezy noworocznej.
Czy nie było na przykład jakiejś interwencji policji, żebyśmy nagle potem nie dostali jakiegoś zawiadomienia z sądu, tak, byśmy byli zaskoczeni, że coś się wydarzyło. Dobrze by było jakby podpytać, czy właśnie był alkohol, jaki to był alkohol, czy może były jakieś substancje, chociaż no może się zdarzyć, że nam nastolatek nie będzie za bardzo chciał się z tego zwierzać, ale raczej my wtedy musimy mówić na zasadzie takiej, że martwimy się, że mogło się coś wydarzyć.
Pytać wprost, czy ktoś pił albo przyjmował narkotyki, powie prawdę, czy raczej
no to
pytać,
nie wiadomo, czy... To raczej nie wiadomo, czy powie prawdę. Tak, to dużo zależy od dziecka, jakie mamy z nim relacje.
Ale czy możemy na przykład powiedzieć dziecku, twoje zachowanie mi się nie podobało, to było niedojrzałe. To są dobre słowa?
Przede wszystkim powinniśmy powiedzieć o naszych odczuciach, czyli o naszych emocjach. Co w związku z powyższym czujemy, że dziecko wróciło pod wpływem. Możemy powiedzieć, że jesteśmy zawiedzeni, że jest nam smutno, że jest nam przykro, że się martwimy. W związku z powyższym, że poszedł na imprezę, że potraktowaliśmy go jako osobę odpowiedzialną, a wrócił pod wpływem, co raczej świadczy o tym, że nie zachował się jak osoba odpowiedzialna.
Czyli i że nie zapanował nad sobą do końca, tak?
I że wtedy powiedzieć, jakie ma się dalej oczekiwania, że rodzic chciałby, żeby następnym razem, jeżeli gdzieś wychodzi tak z kolegami w Sylwestra, żeby wrócił trzeźwy.
A powinna być kara, jeśli rzeczywiście tej umowy nastolatek nie dotrzymał. Na przykład, nie wiem, zakaz wychodzenia wieczorami z domu przez tam kilka dni, coś takiego odniesie skutek?
Znaczy ja myślę, że jeżeli to była jednorazowa sytuacja na Sylwestra, to taka kara raczej nie jest potrzebna.
Raczej ta rozmowa, tak?
Raczej rozmowa, tak? A no, trudno dać szlaban, tak? Że 16 czy 17 latek, może tak 15, że ma nie wychodzić. Raczej to teraz rodzice dają karę, żeby wyszedł na dwór, nie? To w drugim kierunku idzie, ale no, kara no to raczej nie przyniesie skutku.
A czy,
no, jak będzie chciał, to i tak sobie wyjdzie, prawda?
Czyli rozumiem, że to nie jest taka sytuacja, w której od razu powinniśmy lecieć do Monaru, bo nasze dziecko coś wzięło.
Nie, jeżeli to jest jednorazowa, tak na Sylwestra się wydarzyło, to nie.
Kiedy właściwie sytuacja jest odwrotna, że powinniśmy takiej pomocy szukać, kiedy to się nie wydarza raz, tak? Tylko mamy podejrzenie, że
To jest
że
kilkukrotnie,
jest
nas, tak.
Że jest kilkukrotnie. Mhm. Powiemy później jeszcze może, gdzie się zgłosić i jak, ale wróćmy do tej sytuacji, kiedy no, jesteśmy dzisiaj po tym Sylwestrze, po Nowym Roku, dziecko wraca. Kiedy powinniśmy zacząć tą rozmowę? Zaraz jak tylko wróci do domu i no, nie do końca kontaktuje, że tak powiem. Czy tutaj ważny jest czas?
Ważne, żeby wytrzeźwiał. Czyli musi być trzeźwy. Musimy poczekać, aż się wyśpi. I dopiero wtedy jest sensowna rozmowa, bo jeżeli on będzie pod wpływem, no to ta rozmowa nie będzie miała sensu. Co jest ważne, zależy w jakim stanie wróci, jeżeli będziemy widzieć, że naprawdę jest w jakimś mocnym stanie upojenia, albo bardzo na przykład zachowuje się dziwnie, bądź niebezpiecznie, to może warto się zastanowić nad tym, czy nie zawieźć do szpitala, albo czy karetki
nie wezwać. Nie doszło do jakiegoś zatrucia.
Dokładnie tak, żeby potem nie było tak, że nam dziecko umrze, bo zażyje jakiś środek psychoaktywny, nie daj Boże, jakiś dopalacz.
My nie zareagujemy, myśląc, że on jest pijany że wytrzeźwieje.
Tak.
A powiedz, jakie są objawy, kiedy trzeba interweniować i rzeczywiście szukać pomocy medycznej? Co to się może takiego dziać?
Najbardziej niebezpieczne są halucynacje, czyli takie osoby mają silne halucynacje. Te halucynacje powodują coś takiego, że one są podszyte dużym lękiem. Czyli to są halucynacje, których oni się bardzo mocno boją i może doprowadzić do tego, że mogą sobie zrobić krzywdę bądź innym osobom.
Czyli zachowuje się agresywnie. Na przykład,
i
tak?
Zachowuje się taka osoba agresywnie, albo jeżeli jest tak, że nie mamy z nią w ogóle kontaktu, czyli coś mówimy do dziecka, widzimy, że on w ogóle nie kontaktuje. No to też jest niebezpieczne wtedy.
Porozmawiajmy chwilę w takim razie trochę o tej wolności nastolatków, bo oni oczekują od nas rodziców, że my im tą wolność damy. Tak rzeczywiście jest, tak wynika na przykład z twojej pracy terapeutycznej z młodzieżą, że oni no mają kłopoty, bo tej wolności mieli za dużo? Można tak powiedzieć?
Można tak powiedzieć, że mieli za dużo tej wolności, nie mieli tak naprawdę żadnych granic stawianych rodzicom, było przyzwolenie na wiele rzeczy i dla takiego nastolatka to jest złe, dlatego że oni mają taką potrzebę, żeby mieć jasne granice, co wolno, co nie wolno, bo inaczej po prostu gubią się w tym świecie i bardzo mocno wtedy przekraczają normy społeczne, prawne.
Czyli spełnienie tego oczekiwania o wolności, swobodzie w wieku 12 lat może to się wiązać z ryzykiem. Czyli jak my powinniśmy robić? Stopniowo?
Stopniowo, dokładnie.
Sprawdzać, tak? Czy sobie radzi?
Tak, dokładnie.
Czy nie pakuje się w kłopoty?
Dokładnie tak jest.
No a stawianie granic to jest kolejna taka trudna chyba sprawa dla rodziców, prawda? Na co nie powinniśmy się na pewno zgadzać?
Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że obserwuję coś takiego, że rodzice coraz młodszym dzieciom pozwalają na coraz więcej. Tak zwane dążenie do zachowań ryzykownych. Na przykład 15-latek, któremu rodzice pozwalają jechać samemu do Warszawy na jakąś imprezę. Albo 14-letnia dziewczynka, która wychodzi wieczorami praktycznie na całą noc. Rodzice tak naprawdę nie wiedzą, gdzie ona jest, ale wyrażają zgodę na to, żeby wyszła. Czyli dają to za szybko, zdecydowanie. I tak jak my obserwujemy, do nas trafiają coraz młodsze dzieci. Na przykład teraz mamy 13-latków, którzy mieli zbyt po prostu dużo przyzwolenia rodzicom na zasadzie rób co chcesz, twoje życie. Nie można tak zrobić, musimy ich nakierowywać. I musimy im jednak stawiać tak, że jesteś jeszcze za młody, nie możesz wracać na przykład po 22, albo nie możesz sobie jechać na drugi koniec Polski nie wiadomo gdzie.
Nie masz czasami takiego wrażenia, że dzieci wywierają po prostu taką presję na rodziców, a rodzice no po prostu często są słabi, to znaczy nie potrafią się przeciwstawić własnemu dziecku.
Dokładnie tak jest.
I stąd się biorą później te kłopoty.
Dokładnie tak jest, ale to zależy od nas rodziców właśnie, bo wiadomo, że to nie jest sytuacja łatwa, kiedy nam się nastolatek zaczyna awanturować, bo my mu mówimy, że on nie może wyjść, ale to od nas zależy, od nas taki wewnętrzny spokój, nasza cierpliwość, nie, że nie możemy wtedy wchodzić na takie wysokie obroty, na jakieś negatywne emocje, tylko nawet jak nas w środku trzęsie, żeby się opanować, tak, wytrwać, to, że tak można powiedzieć, czasami atak szału po prostu.
I czyli to jest taka najlepsza forma, jaką mogą przyjąć rodzice, żeby trochę kontrolować dziecko, w taki sposób to robić, żeby ono też się no, nie denerwowało i nie wszczynało tych awantur nam w domu.
Tak.
Czyli spokojna rozmowa, zachować spokój, tak? Nie dać się sprowokować do jakiejś wymiany
zdań.
Wymiany zdań, trzaskania drzwiami i tak dalej. Dokładnie. Do awantur.
Dokładnie.
To jest bardzo trudne. Bo nastolatek, no, my musimy się powstrzymywać, a on się nie powstrzymuje.
Nie powstrzymuje się, ale w końcu mu przychodzi. Jednym szybciej, tak, innym to dłużej, ale jak już tak wyrzuci siebie te negatywne emocje, to naprawdę się uspokajają.
A dziecko powinno mieć wpływ na ustalanie tych właśnie zasad i wyznaczanie granic? Powinno się z nim na ten temat porozmawiać?
Oczywiście. Powinno się razem ustalić te zasady, wytłumaczyć, dlaczego taka zasada ma być i czym ona ma służyć. A nie powiedzieć z góry nie, bo nie, bo to nie jest żadna odpowiedź. Trzeba nastolatkowi to wytłumaczyć i wspólnie razem to ustalić. Nawet można to sobie spisać na kartce, podpisać, każdy podpisuje, rodzic, jeden, drugi podpisuje, nastolatek, powiesić w jakimś widocznym miejscu.
No i co, jeśli on będzie próbował te zasady ustalone złamać, to?
To wtedy się do tego odwołujemy i mówimy, słuchaj, razem to ustaliliśmy, zgodziłeś się na to, podpisałeś, że będziesz zasad przestrzegał, bo to jest wtedy dla nas argument, że była na ten temat rozmowa i że on się na to zgodził.
Pracujesz, jak już wspominaliśmy, jako terapeutka młodzieży w Stowarzyszeniu Monar i masz właśnie kontakt z takimi dziećmi pogubionymi, które miały, tak jak mówisz, trochę za dużo tej wolności.
Tak.
Kiedy rodzice powinni rzeczywiście już na poważnie szukać pomocy, nie myśleć sobie, damy sobie radę sami, tylko poszukać pomocy terapeuty? Jak, co zauważą?
Myślę, że wtedy, kiedy sami poczują, że już są bezradni. Że jeżeli następuje taki moment, że różne ich sposoby reagowania, rozmowy nie przynoszą skutku, że jest coraz gorzej z dzieckiem, no to wtedy warto zgłosić się po pomoc.
Że problem narkotykowy zaczyna być poważny, że to nie jest jednorazowy eksperyment.
Dokładnie tak
jest. I próbowanie, tak? Mhm. Czyli zauważamy, że...
To się powtarza.
I jeśli ktoś chciałby właśnie zasięgnąć porady, porozmawiać, nie musi zaraz ciągnąć dziecka ze sobą, prawda? Na takie pierwsze spotkanie.
Nie musi, może jak najbardziej przyjechać sam na takie spotkanie. Nawet można zadzwonić wcześniej, tak, i się podpytać.
Gdzie te porady są w Gdańsku udzielane?
W Gdańsku jest w rodzinnej poradni Monar na ulicy Agrarnej 2 i jest w poradni Monar na ulicy Srebrniki 9.
To nie jest jeszcze taki moment, kiedy dziecko trafia do ośrodka. Kiedy są te eksperymenty, jakieś problemy się zaczynają, to terapia przebiega w takim trybie stacjonarnym. Nie trzeba od razu umieszczać dziecka w ośrodku.
Tak, nie trzeba umieszczać dziecka w ośrodku. Czasami jest tak, że jeżeli właśnie to jest takie bardziej eksperymentowanie, jeżeli dziecko jeszcze nie jest uzależnione, wystarczy wizyta w poradni i zazwyczaj to jest raz w tygodniu 45 minut do godziny.
I to pomaga?
Pomaga.
W wielu przypadkach?
Pomaga. Tak, pomaga, tak. Czasami właśnie jest tak, że dziecko w ogóle nie powinno trafić do ośrodka, bo nie jest tak naprawdę uzależnione. Parę razy zapaliło marihuanę, załóżmy, a rodzic wysyła do ośrodka. I tak naprawdę robi krzywdę takiemu dziecku. Często to jest tak, że bardzo mocno potrzebna jest też terapia rodzinna, która możliwa jest, jeżeli się chodzi do poradni, a nie jeżeli dziecko jest w ośrodku, bo takich terapii rodzinnych w ośrodku jest zdecydowanie rzadziej, bo jest raz w miesiącu, a w poradni mamy raz w tygodniu. Więc najlepiej pierwszy krok, jaki jest, to pójść do poradni, no bo w poradni terapeuta zdiagnozuje, na jakim poziomie uzależnienia jest dziecko i wtedy pokieruje dalej, zadecyduje, czy wystarczy terapia ambulatoryjna, czy już dziecko musi jechać do ośrodka.
Dziękuję Ci bardzo za przyjście do studia. Pedagog i terapeutka młodzieży Izabela Kozłowska ze Stowarzyszenia Monar była moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.